Dzień dobry, Krzysztof Woźniak i oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W poprzedniej części zagadaliśmy się o infrastrukturze drogowej, a inna infrastruktura jeszcze przed nami, bardzo, bardzo istotna, mianowicie infrastruktura chociażby serwisów naprawczych, obsługi tej wielkiej liczby samochodów, która po latach, na początku lat 50. w Ameryce się, ten wielki sen amerykańskiej motoryzacji rozpoczął się. Czy to jest równolegle, że w momencie, kiedy ten zachwyt motoryzacją szedł, to i oczywiście cała rozbudowa tych serwisów
musi równolegle być. Ale nie z zachwytem.
Nie w Ameryce.
Tylko, nie. Musi, w Ameryce też. Musi być równolegle, tylko nie równolegle z zachwytem, tylko równolegle z kupnem. Po prostu w momencie, kiedy kupowano, musiały być serwisy. Mhm. To jest logiczne, bo te samochody nie mogły funkcjonować bez serwisu. One się psuły, tak jak i każde inne samochody na świecie się psuły, tak i tam. Jaka była tam w Stanach Zjednoczonych kolejność? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że samochody w tamtych czasach nie miały dwuletniej gwarancji, tylko nawet w Stanach Zjednoczonych miały gwarancję letnią, jednoroczną.
Tam często zmieniali te samochody, więc po co
tak,
tam?
Poza tym to jeszcze na początku nie było w ogóle uregulowane, także producent mógł dawać gwarancję, jaką mu się chciało. Zatem nie istniała taki obowiązek naprawiania samochodu w serwisie autoryzowanym. Nie było, były serwisy autoryzowane, ale największą popularnością to coś takiego jak u nas w latach 90., powiedzmy 70., nawet w czasie komuny, prawda? U nas lepiej naprawiało się samochód w warsztacie prywatnym niż w autoryzowanym serwisie.
Albo w garażu sąsiada.
Albo w garażu sąsiada. Proszę państwa, ja wiem, że dzisiaj serwisy autoryzowane, to się mówi, że oni najlepiej naprawią, ale w latach 70., 80. to wyglądało zupełnie inaczej. Uznawano, że w serwis autoryzowany najgorzej się zna, bo tam byli uczniowie techników i tam po prostu robiono to byle jak, bo pracownicy, którzy tam pracowali, zarabiali dwa razy taniej niż u prywaciarza, a u prywaciarza zależało mu na tym, żeby to zrobić dobrze i robili dobrze. Dzisiaj to jest odwrotnie, bo dzisiaj prywaciarz już nie ma takiego sprzętu chociażby. To są ciężkie pieniądze, żeby zakupić te komputery, oprogramowanie i tak dalej, żeby samochód naprawić. Dzisiaj prawie wszystko robią serwisy autoryzowane. Natomiast dawniej, i tak samo było w Stanach Zjednoczonych, powstała cała masa małych warsztatów. Mnóstwo. W latach 50. jak grzyby po deszczu. One powstawały przy drogach. Przy drogach, ale nie przy autostradach. Przy autostradach powstawać nie mogły, bo po prostu nie było takiego pozwolenia. Ale tutaj pan mówi o serwisach, że to powstało wraz z samochodami. Panie Krzysztofie, wraz z samochodami powstało kilka rzeczy, nie tylko serwisy przy drogach. Pamiętajmy, że w tym czasie powstawały restauracje drive-in w Stanach Zjednoczonych. Czyli te McDonaldy, po które się podjeżdżały. To było tak popularne. U nas to dopiero od paru lat jest, prawda, czy tam od 15 lat, nie więcej. W Stanach Zjednoczonych to była podstawa praktycznie posiłku kierowców w tamtym czasie. McDonald na przykład w 50, chyba drugim czy trzecim roku przeprojektował w ogóle swoje logo. Troszeczkę inaczej wyglądało wcześniej logo. Chodziło o to, żeby to logo wygodnie umieszczało się na wysokim słupie, tak jak i dzisiaj
żeby
u nas
było
w Polsce.
Widoczne
i żeby było widać kolory żółte, ten podwójny łuk żółtymi kolorami. To miało być widoczne na niebieskim tle. Koniecznie. Musiało być jasne. Bo jak będzie ciemne, to będzie gorzej widoczne. Przeprojektował dla kierowców. Tylko dla kierowców. Dalej. Wysyp firm różnego rodzaju przy drogach. Reklam. Masa reklam. Tutaj reklamy akurat pojawiły się w większości przy autostradach, bo to wolno było robić. Łatwiej postawić reklamę, niż zbudować całą jakiś tam parking i tak dalej. Więc
papierosy.
Tych reklam, tak.
Wszystko,
papierosy były
dozwolone
wtedy, prawda? Najwięcej było reklam papierosów, reklam alkoholu było dosyć sporo. Reklamy papierosów były takie, że dymiły, prawda? Te reklamy, tak jak dym z papierosa.
Sławetna właśnie ta reklama Marlboro, tak, z tym
tam,
kowbojem, który papieros zaciąga sobie, tak. No tak.
Ale to nie koniec jeszcze. Dalej, dochodziły przy drogach kina samochodowe.
Plenerowe.
Plenerowe, oczywiście.
Świetna sprawa.
Wie pan, one się cieszyły popularnością wśród młodzieży przede wszystkim.
Wiadomo,
prawda? Bo u nas też się mówi, że się młodzież sobie mówi, idziemy do kina, czy idziemy na film, prawda?
No właśnie, no.
Więc młodzież, dorośli idą na film,
co by tam
młodzież,
nie leciało, to fajnie tak, było tam się zatrzymać.
Tak, a młodzież idzie do kina, ale po co iść w takim przypadku do kina, kiedy można to sobie posiedzieć w kabinie samochodu? Jest bardziej intymna atmosfera, wobec tego te kina cieszyły się ogromną popularnością. Żadne kino plenerowe nie puszczało filmów ambitnych. Żaden film ambitny nie zgodziłby
tak,
się na to.
Nikt tego nie oglądał.
Producenci filmu ambitnego nie zgodziliby się na to, żeby ich film był wyświetlany w kinie plenerowym. Nie, tam były wyświetlane filmy kategorii B albo C, dużo niższych kategorii, jakieś horrory, jakieś powiedzmy tam sensacyjne filmiki.
Wszystko
ale
zaplanowane, wszystko zaplanowane.
Tak jest, ale to było niezwykle popularne. Każda mniejsza, nawet miejscowość musiała takie kino mieć. Jak to wyglądało tutaj, to nie był taki zwykły parking, proszę państwa, tylko to był parking pofalowany. Mhm. Żeby przed nimi kołami wjechać tak, jakbyśmy chcieli, żeby akurat nam na takiej wysokości był.
Rzędy w kinie,
tak,
prawda?
Tak, ale samochody stały na jednej wysokości. Tak. Samochody stały na jednej wysokości. Nie było tak, że dalsze samochody wyżej są. Nie, nieprawda. One stały na jednej wysokości, tylko przed nimi kołami można było najechać na falę. Ekran był bardzo wysoko i jak przed nimi kołami najeżdżamy na takie podwyższenie, to samochód ustawia się krzywo i nam idealnie daje na widok na ekran. No także to było w ten sposób rozwiązane, że parking płasty, parking na jednym poziomie, ale falisty, żeby kołami można było odpowiednio ustawić samochód. No i przy każdym stanowisku podejście, podłączenie do głośnika, który to głośnik wstawiano do samochodu i wtedy słyszało się już, niektórzy w ogóle z tego nie korzystali.
Bo nie oglądali filmu.
Bo nie oglądali film. Więc te kina drive-in, te kina przy drogach się pojawiły, ale to jeszcze nie koniec, dlatego że jeszcze pojawił się kościół. W 55 roku pewien proboszcz wpadł na taki pomysł, zrobił to, okazało się strzał w dziesiątkę i w każdym regionie Stanów Zjednoczonych pojawiały się kościoły, że najpierw była msza w kościele, ale tym, którym do kościoła się nie chciałeś, pastor szedł do specjalnego miejsca parkingu, gdzie przyjeżdżały samochody i tam była odprawiana msza dla kierowców.
I nie trzeba było wysiadać z samochodu, żeby nawet księdza, pastora posłuchać, tak?
Tak, nie trzeba było.
A on był też w samochodzie? Czy tam stanął sobie na podłodze samochodu? Czy...
Nie, on na ołtarzu chyba stał na jakimś podwyższeniu.
Nie wiem, jak już tak całkiem w samochodzie. Nie.
No i kolejna rzecz, ostatnia jeszcze z tej właśnie z tej infrastruktury, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko były serwisy, to jeszcze chodziło o centra handlowe. W Stanach Zjednoczonych pojawiły się pierwsze centra handlowe. Rok 1954. Northernland Center w Detroit. Centrum w Detroit, które pierwsze właściwie zbudowało taki zespół handlowy otoczony parkingami, do którego się przyjeżdżało, do którego nie dało się inaczej dostać jak samochodem, tylko samochodem. Dojeżdżało się samochodem i tam parkowałeś samochód i się cały dzień spędzało w takim centrum i się wracało też samochodem.
A jak ktoś zaparkował na samym końcu parkingu, to ile musiał przejść do tego centrum?
Nie sądzę, żeby tak dużo, bo tam parkingi pionowe musiały być, piętrowe parkingi, tak mi się wydaje, ale nie widziałem tego w Detroit, tego centrum, także nie potrafię powiedzieć, ale tak strzelam, że na pewno musieli to jakoś rozwiązać, bo inaczej by się nie dało.
Już to widzę z naszą tendencją na przykład zajmowania miejsca na plaży w wakacje, prawda?
A o 5 rano.
Że tam o 5 rano trzeba by było do tego centrum, żeby zająć miejsce.
Zawsze się dziwię polskim turystom, że jeżdżą nad Bałtyk, zamiast w tym samym czasie z dzieciakami pojechać nad Balaton. Zawsze to mówię, jechać nad Balaton jest tak samo, jest dużo taniej, gwarantowana pogoda, ciepła woda i dużo lepiej.
Panie Jerzy, nigdzie tak ryba z śmierdzącego oleju nie smakuje jak nad polskim morzem. Przepraszamy bardzo, bo ja uwielbiam polskie morze i uwielbiam tam jeździć, ale nie w sezonie.
Ale nad Balaton wcale nie jest dalej. Ja z Warszawy wyjeżdżam, proszę pana, rano i jestem o 17:30 nad Balatonem.
Kempingi fajne, prawda?
Kempingi tanie, ludzie życzliwi. No,
ale Stany Zjednoczone, no to mamy tak, poza infrastrukturą drogową, oczywiście infrastruktura serwisowa i to taka prywatna, nie należąca do koncernów motoryzacyjnych. Tak.
Chociaż infrastruktura w salonach, przy salonach sprzedaży też istniała, też była. Byli wierni marce jacyś kierowcy, klienci, którzy naprawiali samochód tylko w autoryzowanych stacjach.
A myśli pan, że te ASO, tak zwane autoryzowane serwisy, to miały jakieś bonusiki dla tych, którzy właśnie korzystali
nie
z tych?
Nie wiem, nic na ten temat nie potrafię powiedzieć. Ale zaraz, jeszcze tutaj odnośnie tego serwisu, bo wraz z serwisem zrodziła się dodatkowa branża w Stanach Zjednoczonych, która teraz u nas się świetnie trzyma, a zaczęła się u nas funkcjonować w latach 70., mianowicie branża dodatków do aut. O tym nie możemy zapomnieć.
Zapachy na przykład.
No nie tylko. Powstał wtedy, w 56 roku powstał American Racing. To była pierwsza firma, która się zajmowała rozprowadzaniem przez siebie produkowanych części zamiennych i dodatków do samochodu. Wtedy już można było w tej firmie, już w 56 roku, kupować na przykład alufelgi, albo kupować czterogardzielowy gaźnik.
Czyli zaczął się tuning po prostu samochodowy.
Tak, czterogardzielowy gaźnik, proszę pana, to było coś niesamowitego. To wprowadził Ford w modelu Thunderbird w 1957 roku. I to była rzecz, która tuningowała samochód, bo ten samochód od razu dysponował znacznie lepszymi osiągami.
On od początku był dobry.
No, zgadza się. To był, chociaż to mówi się, że to nie był samochód sportowy, tylko to był luksusowy samochód o zacięciu sportowym.
No tak i dobrze, niech tak mówią.
Mówiło. Produkowany przez tyle lat. Do 20 wieku.
Ale jaki?
Do 21 wieku.
Ale jaki,
prawda? No i wtedy nastąpiła w Stanach Zjednoczonych personalizacja aut. Pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych była tendencja. Mój samochód świadczy o mnie. To było bardzo ważne. Tutaj warto takie nadmienić odnośnie właśnie tego, co mówimy, jakie było pojęcie samochodów w Stanach Zjednoczonych. W latach 20. chodziło o to, żeby mieć samochód. Tylko w latach 30. już chodziło o to, żeby wybierać samochód. Natomiast w latach 50. było tak. Zmieniać samochód co chwilę. Mieć duży samochód, bo to był szał zakupów na samochód, powyżej 150 koni, to się nie liczy, tak się mówiło. Samochód zwyczajnie mówił o mnie. I dopiero w latach 60. przyszło mieć silny samochód, ale W latach 60. powstały te muscle car, prawda, które miały tam moc 250-400 koni, ale w latach 50. już 150 koni też musiało być. Tak to wyglądało. Więc te samochody cały czas zmieniano i te samochody świadczyły o mnie. Była ważna personalizacja. Ja muszę mieć inny samochód niż ma mój sąsiad. I stąd tak świetnie prosperowały te różne firmy, które sprzedawały dodatki do samochodów.
No to o jeszcze jednej bardzo istotnej sprawie musimy powiedzieć, a przy okazji mówienia w ogóle o infrastrukturze jako takiej, bardzo szeroki temat, mianowicie stacje benzynowe. Tutaj też musiał chyba rosnąć się ten rynek.
Tak, ale bardzo długo w Stanach Zjednoczonych utrzymywały się małe, prywatne stacje benzynowe. Uh-huh. Tylko, że przy drogach. Natomiast przy autostradach, tak jak powiedziałem, mówiliśmy o tym, że na początku te autostrady były bez infrastruktury, natomiast potem jak się zaczęły pojawiać stacje benzynowe, były to tylko i wyłącznie stacje benzynowe korporacji, dużych korporacji, powiedzmy Shell i jakieś tam inne.
Texaco.
Texaco właśnie, więc to przy stacjach, przy autostradach. A przy zwykłych drogach bardzo długo, chyba do lat 90, nawet dzisiaj jeszcze funkcjonują te małe stacyjki przydrożne, gdzie, które są w obsłudze rodzinnej, po prostu. Mm. Tylko rodzina obsługuje tę stację i to było bardzo popularne. No, w Stanach Zjednoczonych tych stacji było dosyć sporo.
A to tak wyglądało trochę jak na filmach, że jak się podjeżdżało tym samochodem, to taki full service był, że nie tylko ci tankują, ale też coś wyczyszczą.
A nie. Myślałem o czym innym, że mówi pan o czymś, tym się różniła Ameryka od Europy i Polska była taka jak Ameryka przecież w latach 70, że pracownik stacji nalewał benzynę. No, Amerykanin nie nalewał sobie sam. Amerykanin nie nalewał sobie
sam. Brudzi ręce jeszcze później, kierownica
by Ale proszę państwa, dokładnie tak samo było w Polsce. Młodsi słuchacze tego nie pamiętają, ale nie wolno było samemu, po prostu nie wolno było w Polsce samemu nalewać sobie benzynę.
Teraz już nawet można gaz samemu. Ładować.
Tak, wiem, że można samemu gaz, tak. Ale w latach 70., 80. Nie było, jeżeli podjeżdżaliśmy pod dystrybutor, nie ma pracownika, to grzecznie czekaliśmy, aż podejdzie pracownik. Nikt za dystrybutor się
nie... płacili,
tak,
a nie
dystrybutorowi się płaciło. Okay. Dystrybutorowi się płaciło, on często nie miał wydać, chociaż kieszeni mu aż się obniżało.
I to tak w Ameryce tam było, a nie mam wydać tam $2. Może być bez dwóch dolców?
Możliwe, że też tak było. W każdym razie Ameryce kupowano nie na litry benzyny, tylko jak państwo galony. Myślą na galony. Mm-hmm. Amerykanie to trochę inaczej liczą. No, ale tam nalewał pracownik stacji benzynowej tak samo jak
już
u nas.
Już w tych latach 50. to automatyczne pistolety były,
tak,
czy też jak
automatyczne pistolety pojawiły się właśnie w latach 50. Już się pojawiły podziałki, liczniki normalne, a nie szklane podziałki, także to już w latach 50. było w Stanach Zjednoczonych powszechne.
A jest coś, co w Ameryce ogólnie taką infrastrukturą było niezwykle istotne, co sprawiło, że, nie wiem, z zachwytem patrzyli z innych krajów, z Europy na to. Poza oczywiście samą rozbudową infrastruktury, taką ciekawostką bardzo wielką.
Było mnóstwo różnych rzeczy, ale tak teraz zastanawiam się, nie potrafię panu powiedzieć tak na szybko. W tej chwili nic mi do głowy akurat tak jak powiedzieliśmy o tych te kina, samochody, kina, kościoły, centra handlowe, tego w Europie nie było do lat 90. centra handlowe, takie jakie były w Stanach Zjednoczonych.
Bo w wielu miejscach mam wrażenie w Europie nadal nie ma takich rozbudowanej infrastruktury jak na przykład moteli przy autostradach.
Tanie motele.
Trzeba jednak zjechać gdzieś z tej autostrady. One gdzieniegdzie są, no ale jednak no, nie jest to na taką skalę.
Ja zresztą tego zazdroszczę Amerykanom, że oni mają te tanie motele. W Europie tego nie ma. Ja do tej pory, ja dużo jeżdżę po Europie, to zawsze, żeby coś, jakiś nocleg taki w miarę przyzwoity, to zawsze tanie w mniejszej miejscowości jakieś, żeby nie wszędzie mnie stać na te noclegi. Przy autostradach z reguły to są troszeczkę droższe noclegi. Tam nie. Tam przy drogach były zdecydowanie tańsze noclegi.
A no właśnie. Chociaż niektóre przecież autostrady to są płatne w Ameryce, prawda?
Bardzo niewielka część.
Ale jest.
Ale to są niewielkie koszta. To są na pewno nie taki wydatek jak dla nas w Polsce między Poznaniem a Warszawą.
Dobrze. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak. Na dzisiaj kończymy nieco krótszy odcinek, bo i związany z taką infrastrukturą dookoła motoryzacji, ale niezwykle ważną,
ale
która się pojawiała.
Ja bym chciał jeszcze jeden odcinek poświęcić Stanom Zjednoczonym, żeby tak podsumować cały
zrobimy,
ten okres,
bo to
jest bardzo ważne.
I to zrobimy jak najbardziej. Jeszcze jeden odcinek
za
właśnie, tak, oczywiście, podsumowujący wszystko to, co się działo od II wojny, od końca II wojny światowej, aż do 56 roku, tak przyjęliśmy takie ramy czasowe mniej więcej. Myślę, że na Stany Zjednoczone to można do 60.
Umówiliśmy Europa 56, Stany Zjednoczone do 60.
Bardziej zrobiliśmy to ze względu na Polskę, te 56.
56, dokładnie,
a
tak.
Stany Zjednoczone
to jednak 60. jest taki przyłom.
Musimy domknąć tą dekadę lat 50. jak najbardziej. Więc za tydzień jeszcze trochę o Stanach Zjednoczonych, a później A nie wiem, a może coś o innym jeszcze? A może
Japonia
coś...
może być.
No właśnie, mówię, że jeszcze co innego, Japonia. Bo ta Europa to taka jest... No, pomyślimy, do usłyszenia.
Dziękuję.